miłość miarą doskonałości. Dzisiaj będzie tylko kilka słów o miłości. Dlaczego kilka? Dlatego, że myślę, że temat miłości jest tak mocno rozciągający, że trudno, abyśmy dzisiaj wyczerpali każdy możliwy aspekt dotyczący Bożej miłości w tej jednej usłudze. Może ktoś jest tak rzeczowy? Ja nie. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy przeszli przez kilka różnych punktów dotyczących aspektu Bożej miłości. Dzisiaj taki celowy zabieg. Nie powiem, ile tych punktów jest, kochani. Bo przecież po co wiedzieć, że jest na przykład 6 punktów i przeliczyć, że tak 7 minut na punkt i po 40 minutach wyjdziemy do domu wolni. Więc dzisiaj kaznodzieja zaryzykuje. Możliwe, że zajedzie kazanie ilością punktów, ale wierzę, że tak nie będzie. Pierwszy punkt. Miłość nigdy nie ustaje. Często tak mam, gdy myślę o Bożej miłości, że chce mi się niejednokrotnie płakać. Takie moje niedawne, może nie niedawne, doświadczenie, które przeżyłem w domu, jeszcze gdy mieszkaliśmy w Dzięgielowie, pamiętam, miałem wtedy zwolnienie lekarskie i za jakiś czas miałem usługę. Nie było mnie wtedy właśnie w kościele, bo siedziałem w domu, no nie mogłem po prostu być tutaj z wami w społeczności i postanowiłem, że będę się modlił, aby Duch Święty pokazał mi, co mam mówić, co jest tematem kolejnego mojego kazania, kolejnej mojej usługi. I wiecie, puściłem sobie uwielbienie, zacząłem śpiewać, zacząłem się modlić i wtedy doświadczyłem wylania takiego ogromu miłości na mnie. Wiecie, w tym wszystkim byłem tak niesamowicie szczęśliwy i dosłownie ludzie, którzy tego nigdy nie doświadczyli, mogą tego nie zrozumieć. Ale wierzę, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu to doświadczył. Po prostu poczułem takie fizyczne, namacalne przytulenie mnie. Pomimo tego, że obok mnie nikogo nie było. I wiecie, to było tak silne, to było tak mocne, to było doświadczenie, które naprawdę pokazało mi, że nic innego nie ma znaczenia jak to, że On mnie kocha. On mnie po prostu kocha takim, jakim jestem. I wierzę, że Boża miłość jest dla nas przede wszystkim ogromną nadzieją. Jest taka piosenka, ona zawiera bardzo fajny tekst, który mówi nam tak. Gdybym sprzedać miał dzisiaj wszystko, by kupić miłość Twą, za mało bym miał. Gdybym dzisiaj miał sprzedać wszystko, by kupić miłość, za mało bym miał. Dlaczego? Bo Bożej miłości nie da się kupić. Bo Bożej miłości nie da się zamknąć w żadnym pomieszczeniu. Bo po prostu ona się rozleje na wszystko, co jest z zewnątrz. Bo Bożej miłości nie da się tak po prostu wyprodukować. Bo Bożej miłości nie da się przede wszystkim skopiować. To, co jest najcenniejsze dla mnie w Bożej miłości, to to, że ona jest nam dana z Jego łaski. Żadne Twoje uczynki, żadne Twoje zasługi nie zmienią Jego uczucia względem Ciebie. Nie zaskarbisz sobie swoimi uczynkami tego, że poziom Bożej miłości do Błażeja nagle podbije na 110%. Te dobre uczynki. I nawet wtedy, kiedy się wykładasz po prostu, są takie sytuacje w naszym życiu, że czasem znajdujemy się na podłodze, bo coś głupiego zrobiliśmy. Wtedy poziom miłości znowu również się nie zmienia. On jest konstant, cały czas ten sam, 100%. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to głęboko w naszych sercach, bo często przeciwnik, szatan przychodzi z różnymi podszeptami, próbuje mówić ci do uszu, przemawiać do myśli, w różnych aspektach, o Twojej niedoskonałości, o tym, że zawodzisz, że to i tamto, ale nic nie jest w stanie rozłączyć nas od miłości Bożej. I mówi o tym list do Rzymian. 8, wiersz 35. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I dalej. Ten sam rozdział, wiersze 38 i 39. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic, dosłownie nic. Nie ma takiej siły, nie ma takiego stworzenia, które mogłoby ciebie odłączyć od Bożej miłości. I list do Efezjan, Trzeci rozdział, wiersz 17. Bardzo lubię ten fragment, bo on mnie po prostu rozkłada na łopatki. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Miłość wykraczająca poza twoje i moje zdolności poznawcze. Bo nasz umysł jest ograniczony. Więc jak nasz umysł może ogarnąć nieograniczoną miłość Boga? Dla mnie to jest bardzo dobry temat dla badaczy, bo w tym można zostać kilkanaście lat. Wiecie, Boże Słowo najprawdopodobniej jest księgą, która najwięcej mówi o miłości. Od początku do końca to jest przesłanie o miłości. Drugi punkt nazwałem sobie tak. Miłość to przecież poświęcenie. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, w wierszu 13 możemy przeczytać. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Chciałbym w tym punkcie poruszyć wątek braci Morawskich. Słyszeliście kiedyś o braciach Morawskich? Może starsze pokolenie jest zaznajomione, wiecie, kim oni są, co robili? Misjonarze braci Morawskich mieli ogromny wpływ na świat. Tak naprawdę mieli ogromny wpływ na świat. To z nimi John Wesley w 1736 roku, płynąc statkiem do Ameryki, po prostu się poznał. Ich postawa sprawiła, że tysiące ludzi przyszły do Jezusa. Niektórzy nawróceni spośród misjonarzy braci Morawskich byli tak przepełnieni miłością Chrystusową, że sprzedawali się w niewolę, by dotrzeć do różnych grup niewolników na Wyspach Karaibskich. I to był jedyny sposób, w jaki mogli nawiązać z nimi kontakt. To jest level hard albo ekstremum miłości. Wyobrażacie to sobie? Pastor mówił o tym, co będzie w piątek. Ewangelia ma swoją cenę, ale Ewangelia jest nierozerwalna z miłością. Wiecie, my nie robimy tego, bo my musimy. My nie robimy tego, bo my możemy. My robimy to, bo kochamy Jezusa. I kochamy tych ludzi, którzy żyją na tym świecie. My ich kochamy. Często być może nie akceptujemy stanu ich życia, ich ducha, tego, co oni robią, ale my z nimi nie walczymy. My walczymy z tym, który niejednokrotnie przejął kontrolę nad ich życiem. Patrzcie na braci Morawskich. Potrafili, chodząc w tej pełnej, doskonałej miłości, sprzedać się jako wolni ludzie, aby dotrzeć do grup niewolników na Wyspach Karaibskich. To jest level hard. Dzisiaj, jeżeli ktoś z nas wyjechałby, dajmy na to do Tanzanii, sprzedał wszystko i powiedział, że on się tam oddaje po prostu do dyspozycji. Co byśmy powiedzieli? Wariat, szaleniec, postradał zmysły. Najprawdopodobniej to byłyby trzy pierwsze określenia. Wariat, szaleniec, postradał zmysły. Nie. To byłby wspaniały akt doskonałej miłości. Kolejna rzecz, którą czynili bracia Morawscy. Innym razem świadomie zarazili się trądem, by przebywać z ludźmi, którzy byli chorzy na trąd. To są naprawdę skrajne przykłady. To są skrajne przykłady, które poruszają moje serce, bo one tak naprawdę zostaje weryfikowane przeze mnie na podstawie tego, co ci ludzie kiedyś mogli zrobić. To był XVIII wiek. Wiecie, zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak po prostu brakuje nam zwykłych, codziennych, małych aktów miłości. Tutaj mamy pewnego rodzaju skrajność, gdzie powiedziałem o dwóch konkretnych przykładach. Ale zacznij w miejscu, w którym możesz. Zacznij w miejscu, w którym jesteś. Od małych rzeczy. Bo jeżeli masz serce przepełnione miłością, to cóż więcej ci potrzeba? Jesteś gotowy do prostych czynów, aktów miłości. Nie muszą to być bardzo wielkie rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę zaczyna się od małych rzeczy. To małe rzeczy zmieniają i wpływają na naszą okoliczność. To małe rzeczy zmieniają nasze otoczenie. Ty to możesz robić. Ja to mogę robić. Przykład z mojego życia. Moja żona jest osobą, która bardzo dużo się poświęca. Nie byłoby mnie w miejscu, w którym jestem, nie odpowiedziałbym na Boże powołanie, na które odpowiedziałem, gdyby nie to, że moja żona się z nim zmierzyła i to zrozumiała i przyjęła. To był proces. Dalej jest to pewnego rodzaju proces. Jej poświęcenie niejednokrotnie jest cierpieniem. Po prostu jest cierpieniem. Ale wierzę, że wszystko to wynika z przepełnionego serca miłością. Do mnie, do mojego powołania i do Pana Jezusa, który ma w tym wszystkim plan. Jakiś czas temu wam mówiłem o Łukaszu, który miał opuszczać zakład karny w Cieszynie, tutaj u nas w lipcu. Mówiłem o tym chyba na modlitwie, wtedy, gdy ją prowadziłem, abyśmy się o niego pomodlili, bo wiecie, różnie jest z tymi naszymi owieczkami, które wychodzą z zakładu karnego. Pierwszy dzień na wolności jest ogromnym testem wiary tego człowieka i miejscem, w którym on jest w relacji z Panem Bogiem. Łukasz postanowił wyjść w góry. Odradzaliśmy mu tą wycieczkę. Po 3 dniach zerwał się z nim kontakt. Nie można się było do niego dodzwonić. Kompletnie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zaczęliśmy się martwić, że stare środowisko go pochłonęło. Łukasz zajmował się bardzo trudnymi rzeczami. Był kiedyś też uzależniony od narkotyków. Ale Pan Bóg go dotknął. Zmienił swoje życie. I wiedzieliśmy, że z tą nadzieją pozostaje nam się modlić o to, że nie zrobi nic głupiego. Ale okazuje się, że świat znowu go pochłonął. Ale ta historia jest historią z happy endem. Łukasz przyszedł w Ustroniu do księgarni Sharon, zgłosił się tam i powiedział, że chciałby się skontaktować z kimś z Cieszyna. Stamtąd szybko, mogę tak powiedzieć, nasi bracia i siostry, w Panu Jezusie Chrystusie wiedzieli, do kogo zadzwonić. Mateusz dostał kontakt, on był w pracy, szybko zadzwonił do mnie, ja też tutaj byłem w zborze. Wiecie, że codziennie tutaj jestem od godziny 9 i tego dnia miałem wychodzić o godzinie 12, bo miniony tydzień przeginałem, poświęcałem dużo czasu, będąc tutaj już obiecałem żonie, że właśnie no, troszeczkę wyjdę szybciej. I telefon jest o godzinie 11:20, wiecie. I Mateusz dzwoni i mówi, słuchaj, Łukasz się odnalazł. Ja już taki uradowany, bo my już mieliśmy plan. Mateusz do mnie dzwonił w środę, w piątek jedziemy na te baraki, przetrzepiemy to wszystko i go tam po prostu odnajdziemy, bo jest on dla nas cenny. I my po prostu, tak jak Pan Jezus, zostawiamy owieczki i idziemy za tą jedną, która się zgubiła. Ale ta owieczka się sama znalazła. Ale co dalej? Trzeba ją było przetransportować, co z nią zrobić. Zadzwoniłem do mojej żony i powiedziałem, jest problem, kochanie. Nie mogę wrócić dzisiaj o godzinie 12, bo walczymy o życie człowieka. Ona już zna ten tekst i wie, że to nie są żarty. Ale to była prawdziwa walka o tego człowieka. Przyjechałem po niego, wziąłem go sponiewierany przez te 2 tygodnie, czy tam 3, odkąd go ostatni raz widzieliśmy. Nie trzeba go było mocno umoralniać, bo to nie do końca było miejsce i czas. I mogliśmy razem współpracować. Ja, Mateusz, Jacek, przywiozłem go tutaj. Jacek się zatroszczył o niego. Mateusz później też przyjechał. Kupiliśmy mu bilet do zaprzyjaźnionej osoby, która prowadzi fundację w Koszalinie, do Daniela. I wysłaliśmy go w ciągu 2 dni, tak? Dobrze pamiętam, w ciągu 2 dni. Nasza owieczka się odnalazła. Pan był litościwy. Ale cena była. Poświęcenie. Czy warto było? Oczywiście warto było. Jest w Koszalinie. Wierzymy, że wzrasta. Wierzymy, że na nowo powraca do naszego Pana i Zbawiciela. Co może być cenniejszego niż poświęcenie w obliczu tego, gdy ktoś się zgubił, ktoś się stracił? W obliczu tego, gdy ktoś po prostu znowu się pomylił. Na poniedziałkowej modlitwie w tym tygodniu powiedziałem, że Pan Bóg zadał mi to pytanie, czy ty jesteś w stanie zapłakać nad tymi ludźmi, którzy umierają wokół ciebie. Bo świat jest chory. Wiecie, jaka jest główna choroba tego świata? To jest choroba duchowa. Brak Boga w życiu ludzi. To nie są choroby cywilizacyjne. ale to jest choroba, która się nazywa brak Boga w ich sercu. Czy ty i ja dzisiaj jesteśmy w stanie zapłakać nad ludźmi, którzy wokół nas toną w bagnie i w sypie tego świata? Czy ma to dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, czy nie? Czy wiesz, czym jest poświęcenie Jezusa Chrystusa? Misja, w którą wyszedł z nieba. Fundamentem tej misji była miłość do ciebie i do mnie. Bo przecież każdy z nas się pogubił. I Jezus musiał tutaj przyjść, poświęcić siebie dla nas, dla grzeszników. Po to, aby iść na krzyż, aby odnieść wielki triumf i zwycięstwo. My tak bardzo dużo o tym mówimy, ale pełnia życia tym, co się wydarzyło na krzyżu, to jest jedno, wiecie, kochani. I to uzewnętrznienie tego w nas to jest kolejny aspekt. Szczepan. To jest mój cichy bohater Dziejów Apostolskich. Bo Dzieje Apostolskie mówią o nim, że był to człowiek, który czynił znaki i cuda. Wyobraźcie sobie, że kompetencje tego człowieka były jakie? Co robił? Do czego był wybrany? Dokładnie, do stołu. Tak bardzo obdarowany człowiek był wybrany do stołu. Kochani, mnie to łamie. Tak bardzo obdarowany człowiek był wybrany do stołu. Ja nie czytam tam żadnego fragmentu o tym, żeby Szczepan powiedział: hola, 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 kochani, wy nie widzicie, jak mnie Bóg używa, wy nie widzicie, że ja jestem powołany do większych rzeczy. Nie. Szczepan idzie do stołu. Bo Szczepan miał serce przepełnione miłością. Pamiętacie, jak kończy Szczepan? Ukamienowali go. Pamiętacie, co mówi w modlitwie, zanim wyzionął ducha? Panie, przebacz im. To jest mój cichy bohater, który ma serce przepełnione miłością. Umiera, widząc tych, którzy rzucali kamienie w niego. I modli się do swojego Ojca w niebie: Panie, przebacz im. Oni nie wiedzą, co czynią. Niesamowity człowiek. Niesamowity człowiek. Trzeci punkt, trochę taki niebiblijny. W miłości jest akceptacja, czysta miłość kocha dysfunkcję. O, teraz się będzie działo. Będziemy mówić o dysfunkcjach w naszym życiu. Bo przecież mamy dysfunkcję. Pomimo tego, że jesteśmy ludźmi, którzy powierzyli nasze życie osobiście Panu Jezusowi, naszemu Zbawcy, to mamy dysfunkcję. Czasem nam się wydaje, że my już na tej ziemi jesteśmy takim skończonym, idealnym produktem. Ale kochani, ja nie będę mówił nic, o czym nie możemy przeczytać w Bożym Słowie. I tutaj z pomocą przyjdzie nam Jakub, jego list. Trzeci rozdział, wiersz drugi. Wszyscy wiemy, że kontekst tego fragmentu dotyczy przede wszystkim języka. Ale dzisiaj na potrzeby tego mojego trzeciego punktu, który brzmi jeszcze raz, następująco, przypomnę, w miłości jest akceptacja, czysta miłość kocha dysfunkcję, wyciągnąłem pierwszą część. Przeczytajmy to wszyscy razem. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Dlatego dzisiaj nie będę was pytał, czy jest tutaj ktoś, kto się nie potyka w żadnej sprawie. Bo nie chcę, bracie i siostro, wprowadzić w tobie dyskomfort, bo nie musisz tego robić, bo wiem, że się potykasz, tak samo jak ja. I przeczytam to jeszcze raz. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Czy słowo wszyscy zwalnia pewną grupę ludzi? Nie, w żadnym wypadku. Wszyscy to cały Boży Kościół Elim w Cieszynie. I ty wiesz, że się potykasz w różnych sprawach. Bo to jest ciągle ludzkie. Bo przecież jesteśmy też ludźmi. Zacząłem od dysfunkcji i będę kontynuował w dysfunkcjach. Czyli wszyscy posiadają jakieś dysfunkcje. Generalnie, jeżeli myślisz, że nie masz jakiejś dysfunkcji, no to masz poważny problem. to masz poważny problem. Pastor Sławek Jagiełła w swoim kazaniu powiedział kiedyś coś, co może być kompletnie niezrozumiałe. Mówiąc o swoich dysfunkcjach, powiedział, że jest jednym z najlepszych materiałów na to, aby szatan mógł wysłać dosłownie same demony, aby mogły robić notatki z jego życia, z jego dysfunkcji. Czy Bóg chce mieć idealnych ludzi? Czy Bóg stworzył idealnych ludzi? Odpowiedź na to pytanie zostawiam wam. Mamy cechy charakteru, które najzwyczajniej w świecie są denerwujące, które mogą być irytujące dla innych ludzi. Wiecie, ja mam takie cechy charakteru. Ja mam tego rodzaju dysfunkcje i jestem ich świadom. Wiecie, jedną rzeczą jest akceptacja pełni miłości do ciebie i do mnie jako do stworzenia, a drugą rzeczą jest miłość do mojego Pana i Boga i mojego Zbawiciela i robienie coś z tymi dysfunkcjami. Im szybciej weźmiesz sobie kartkę i zaczniesz diagnozować twoje dysfunkcje, a żeby było trudniej i jeszcze bardziej w miłości i jeszcze bardziej boleśnie, weź tą kartkę i podaj ją członkom swojej rodziny, a oni w miłości pokażą ci, nad czym ty musisz pracować. Ale my tak często mamy opory przed tym, co Boże dzieci mówią do nas. Wiecie, skoro Duch Święty przemawia przez Boże Słowo i przemawia przez każdego z nas, to dlaczego czasem jesteśmy tak twardzi i oporni? Nie możesz posłać swojej żony, swojego męża, swojej matki, ojca i dzieci. Bo oni ci pokazują o pewnego rodzaju dysfunkcjach. I mówią o tym w miłości do ciebie, bo chcą, żeby tato i mama pracowała. Bo rodzice chcą, aby dziecko pracowało nad pewnymi aspektami. Pastor Mariusz Muszczyński w jednej ze swoich książek napisał: dojrzewanie to nie jest tworzenie wizerunku osoby doskonałej. Dlatego ja tutaj przed wami stoję. Bo Bóg nie chce idealnych ludzi za kazalnicą. Dzisiejsze moje kazanie nie będzie doskonałe. I wy macie tego świadomość. Jeżeli ktoś oczekuje dzisiaj doskonałej usługi, bracie i siostro, przepraszam cię, że zawiodłem, ale ona nie będzie doskonała. Możesz już w tym momencie wyjść lub poczekać do końca na kolejne punkty i pozwolić Duchowi Świętemu, żeby pracował przez to słowo, które dzisiaj jest zwiastowane. Wiecie, integralną częścią nas usługujących jest to, że to słowo, które pojawia się w naszych sercach i przychodzi gdzieś wyżej, pracuje w naszym umyśle, powoduje to, że my to dosłownie trawimy. My to dosłownie trawimy. To nas przesiąka, to nas mieli na każdą możliwą część. I my jesteśmy w tym procesie. My wychodząc tutaj nie mówimy do kogoś oprócz nas, tak jakby. Nie wyłączamy siebie. W pierwszej kolejności zaczynamy od nas, idąc razem. Bo wszyscy tego potrzebujemy. Dojrzewanie to nie jest tworzenie wizerunku osoby doskonałej, lecz nastawianiu się autentycznie słabym człowiekiem. Dlatego pod pewnym względem wszyscy ludzie są jednakowi, a równocześnie zupełnie różni. Są jednakowi, gdyż wszyscy noszą element doskonałości i skazy. To się wyklucza, tak? Ale chyba wszyscy wiemy, o co chodzi pastorowi Mariuszowi. Są różni, ponieważ siła i słabość rozkładają się w każdym człowieku inaczej. Nie można zatem konkurować o to, kto będzie najlepszy, gdyż każdy jest jedynym na świecie przedstawicielem w swojej kategorii. Mogę być najbardziej odpowiedni tylko dla siebie, wiedząc, ile we mnie słabości i dysfunkcji, a zarazem siły i energii. Właściwą drogą jest pełna akceptacja swojego człowieczeństwa. Ale z tym się trzeba zmierzyć. To trzeba przyjąć. Trzeba wejść w proces. Co może być miarą dojrzałości duchowej? Gdy zastanawiam się nad tym, co może być miarą dojrzałości duchowej, tak na pierwszy rzut przychodzą mi co? Owoce ducha. Po owocach poznacie ich. Nie będę wymieniał owoców, bo wszyscy je dobrze znacie. Więc myślę, że owoce mogą być miernikiem dojrzałości duchowej. ale wierzę, że biblijnym miernikiem dojrzałości duchowej, kolejnym, jest postęp i dorastanie w miłości. Postęp i dorastanie w miłości. Bo wierzę, że wszyscy w tej przestrzeni ciągle potrzebujemy Bożego dotyku. Wierzę, że wszyscy w tej przestrzeni ciągle musimy wykonywać pewnego rodzaju pracę. Jedna z najbardziej dysfunkcyjnych osób na kartach Biblii, o kim najpierw pomyślałeś? Pastor dzisiaj mówił o zadawaniu pytań, zanim zaprosił mnie o usługi, że Pan Jezus zadaje nam pytania. Zadałem wam pytanie i sobie też. Król Dawid dla mnie. Jedna z najbardziej dysfunkcyjnych osób na kartach Biblii to król Dawid. Skupię się na jednej istotnej rzeczy, fakcie z jego życia. Gdy współżył z Batszebą. Był w miejscu, w którym nie powinien być, dlatego doszło do tego, co doszło. Wszyscy pamiętamy, co próbował robić Dawid, aby zatuszować to, co się stało. Ściągnął Uriasza, jednego z jego najlepszych wojowników. Odpocznij sobie, idź do żony, skorzystaj. Ale Uriasz miał zupełnie inne serce. No jak, panie? Nie mogę. Ta misja nie wyszła. Nie udało się. Patrzcie, że ten, który mówi o nim, że ma serce Pana, był w bardzo trudnym miejscu. Do czego się posunął? Aby nic nie wyszło na jaw. Co kazał zrobić Joabowi? Odstąpcie od Uriasza. Pastor mówił o pierwszej linii frontu. Na pierwszej linii frontu giną ludzie. Na pierwszej linii frontu giną ludzie. I Uriasz zginął. Został tam pozostawiony sam. Taką odebrał nagrodę od swojego króla. W jaki sposób doszło do obnażenia całej tej sytuacji? Pamiętacie? Kto przychodzi do króla Dawida? Prorok Natan. Przychodzi i tak po prostu opowiada mu pewną historię o dwóch ludziach. O bogatym i o biednym. Bogaty posiadał jakiś majątek w rozumieniu dobytek, trzodę, owce, bydło. Biedny posiadał tylko tą jedną skromną owieczkę, którą nabył, która była cenna dla całej rodziny, bo dorastała dosłownie w tej rodzinie. Była wszystkim, co ta rodzina miała. Gdy przychodzą podróżni, goście do bogacza, no szkoda mu było wziąć ze swojego dobytku. Postanawia zabrać to, co najcenniejsze miał ten biedak i z tego przyrządzić dla gości. Pamiętacie reakcję króla Dawida? Pamiętacie, jak bardzo się oburzył? Ten człowiek zasługuje na śmierć. Co mu odpowiada Natan? Panie, to ty jesteś. Panie, to ty jesteś. Wiecie, chciałbym w tym punkcie nas skonfrontować. Zastanów się, czy jesteś upoważniony do tego, żeby wziąć kamień i wrzucać w inną osobę z powodu jego dysfunkcji. Bo postawa Dawida nam coś pokazuje. Pierwsi jesteśmy do tego. Jak tak można było zrobić? Jak on tak mógł zrobić? To jest niewybaczalne. Ludzie tak nie powinni postępować. No jak on sobie myślał? Ale w tym jest apogeum i szczyt hipokryzji. Gdy Natan mu mówi, królu, królu, to byłeś ty. To byłeś ty. Historia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Kończy się jak? Happy endem. Bo tam miłość rozwaliła system. Kto was jest bez winy, niech weźmie kamień, tak? I rzuca. Jezus się pyta, gdzie są wszyscy twoi prześladowcy? Okazuje się, że gdy popatrzę na siebie, gdy stanę przed tym lustrem, to Pan Bóg mi przypomina, jak wiele pracy mam ja nad sobą. Czasem skup się nad pracą nad tobą. Tak bardzo chcesz i pragniesz zmieniać świat. Tak bardzo chcesz, żeby ludzie w tym miejscu się zmieniali, ale nie zapominaj o tym, że ty również jesteś w tym procesie. I każdy z nas w tym procesie dojrzewa zupełnie inaczej. Niektórzy z nas w tym procesie są praktycznie na początku. Niektórzy są kilka mil dalej. Niektórzy już są ho, ho, ho z przodu. Ale wiecie, w tym procesie moc sprawczą ma tylko jedna osoba. Nikt z nas tutaj zgromadzonych. Nie pozwól wchodzić sobie w nie swoje kompetencje, bo w tym procesie zmienia Duch Święty, a nie ty, ani ja. Ty pozwól Jemu zmieniać siebie. Czasem nie musisz dużo mówić, bo wystarczy, że pozwolisz dać się tej obróbce i ludzie będą widzieli integralność zmiany w tobie. Poprzez twoje czyny, poprzez twoje postępowanie, to jak Jezus w tobie świeci. Jedną rzeczą jest to, że wszyscy pragniemy, żeby się zmieniać, żeby iść do przodu, żeby Kościół chodził w mocy, żeby Kościół chodził w zwycięstwie, żebyśmy dosłownie przeskakiwali. Nie lubię tego stwierdzenia, bo kojarzy mi się ono tylko i wyłącznie z grami komputerowymi, ale na lewej wyżej, na level wyżej. Ale co jeśli dana grupa osób tego nie zrobi za miesiąc, za rok i za dwa? Stracisz cierpliwość? Nie będziesz ich kochał? Nie. Bo wszystko ma swój czas. Bo w tym procesie ty nie możesz niczego przyspieszyć, jeżeli chodzi o innych ludzi. Możesz z nimi być. Możesz im towarzyszyć. Możesz ich zaprosić. Ale to ciągle to, jak głęboko wejdą i pozwolą Duchowi Świętemu wykonywać pracę, zależy od Niego i od nich. Nie ode mnie. Bóg mi to pokazuje czasem. Tak bardzo chcę, żeby coś się zmieniło. Tak bardzo chcę, żeby ktoś się zmienił. A od momentu, gdy jestem rodzicem, moje życie nieustannie się zmienia. Bo Bóg na podstawie rodzicielstwa pokazuje mi pewne moje dysfunkcje i pokazuje mi, tak często jesteś sfrustrowany zachowaniem twoich dzieci. Rozmawiasz z swoją córką, prosisz, próbujesz, chcesz, aby pewne rzeczy zrozumiała. I gdy ją usypiam i noszę ją na rękach, i ona już ma dość, bo zawsze jej śpiewam moje źródło. Ja w tej pieśni jestem perfekcyjny, jeżeli chodzi o układanie słów, które nie są w tej pieśni. I Antek i Melania ją słuchają w kółko, ale ciągle zasypiają, więc wierzę, że to działa. Jakkolwiek to zabrzmi. I gdy ją trzymam, rozmawiam sobie z Panem Bogiem. I gdy trzymam Antka, rozmawiam sobie z Panem Bogiem. I mówię, Boże, Ty mi to ciągle pokazujesz, że ja jestem nieustannie jak to dziecko. I Ty się ze mną często tak szarpiesz w pewnych dziedzinach, dyscyplinach mojego życia, w których wiem, że ciągle wiele jest do zrobienia. A ja oczekuję tak dużo od tego dziecka. Ale potrzebuję w tym miłości do mojego trzylatka i do mojego rocznego syna. Bo bez miłości to jest nieosiągalne. Nie mogę zrobić na niej presji, bo ja chcę, bo one muszą. To wszystko ma swój czas. Bo wszystko na niebie i ziemi ma swój czas. I akceptacja lub brak akceptacji tego procesu zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie wiem, czy liczycie. To był trzeci punkt. Idzie nam sprawnie. Zobaczymy, ile jeszcze tych punktów jest. Czwarty punkt. Miłość to rezygnacja z tego, co ja chcę, aby mogło wypełnić się to, co On chce. Piękny punkt. Miłość to rezygnacja z tego, co ja chcę, aby mogło wypełnić się to, co On chce. Tomasz Skempis, niemiecki zakonnik i autor słynnego dzieła o naśladowaniu Chrystusa, już w XV wieku był autorem takich słów. Nie sprawi ci krzywdy postawienie siebie niżej niż wszyscy ludzie, ale wielką krzywdę możesz wyrządzić, stawiając siebie choćby nad jednym człowiekiem. Nie sprawi ci to krzywdy, tak? Nie sprawi ci to krzywdy. Ale zadaj sobie teraz pytanie, ile to będzie kosztowało? I czy jesteś w stanie zrobić to bez miłości? Nie jesteś w stanie zrobić tego bez miłości. Czy będąc dzisiaj przy niedzieli handlowej, o ile dobrze pamiętam, natkniesz się na jakieś osoby, będziesz o tym pamiętał, że twoim zadaniem jest stawić siebie poniżej tego spotkanego człowieka. To jest dojrzałość. Wzroście miłości. Z pomocą przyjdzie nam tu fragment z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, hymnu o miłości. Nie będziemy go całego czytać. Ja czytałem go sobie w domu i wziąłem te pewne cechy dotyczące miłości. Wybrałem 3, które są potrzebne w tym punkcie. Wszyscy znamy ten fragment doskonale. Wybrałem 3 następujące cechy czy określenia. Pierwsza, miłość się nie wynosi. Druga, nie jest nadęta. A trzecia, nie szuka własnej korzyści. Zacząłem się zastanawiać, jak często wynoszę się nad innymi ludźmi, bo mam ku temu możliwości i sposobności. Bo przecież skoro Bóg uczynił mnie mężczyzną, to w domu najprościej powiedzieć: kobieto, ty wiesz, kto jest głową rodziny, ty się mnie słuchaj, bo ja mam rację. Ale to trochę takie będzie starotestamentowe, a my żyjemy w Nowym Przymierzu. Tak czy nie? Ja jestem przekonany, że tak. Miłość nie jest nadęta. Zdarza nam się być takimi nadętymi bufonami. Jeżeli wam się nie zdarza, to przepraszam, bo nie chcę was oskarżyć, ale mi się zdarzy. Nie szuka własnej korzyści. No i tu się zaczynają klocki. Bo trochę stworzenie ma problem z mankamentem, którym jest egoizm. Więc naturalnie chcemy, aby wam i mi było jak najlepiej. Aby życie układało się pode mnie, pod moje dyktando, tak aby mi było dobrze. Ale czy to jest zawsze kompatybilne z innymi ludźmi, którzy są wokół ciebie? Czy członkowie twojej rodziny już są przyzwyczajeni do twoich reakcji, do tego, jak się wypowiadasz i co robisz, i wszyscy wiedzą, gdy jest sprawa kompromisowa, to ty wpadniesz ze swoimi ostatnimi słowami: tak ma być, i amen, jedziemy do przodu, i wszyscy po prostu, wiecie, skuleni. No tak, 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 tak ma być, no, tak zadecydował, tak zadecydowała. Wiemy, że nie warto rozmawiać, bo to się nie skończy dobrze. Tata ma rację, mama ma rację, i to są słowa, które są po prostu już testamentem, nie? Może nawet nie ma polemiki, no, może nawet ludzie nie chcą z tobą rozmawiać, członkowie twojej rodziny, bo ty zawsze musisz powiedzieć nie, tak i koniec. Bo szukasz korzyści dla ciebie, a to nie musi być korzyść dla całej twojej rodziny. Wiecie, to są trudne rzeczy, to są bardzo trudne aspekty. Bieżący przykład. Nie tak dawno, 2 tygodnie temu, mówiłem wam o tym, że nie jestem idealny i ci z was, którzy znacie mnie bardzo dobrze i dobrze, widzicie moje słabości. Ale przed Bogiem trzeba być szczerym. 2 tygodnie temu dałem tutaj mocnej plamy. Tak się stało, że jakoś z wyniku mojego błędu dopuściłem do tego, że w tym samym czasie, w środę, miały próby 2 zespoły. Jeden zespół jeszcze z zewnątrz, który wypożyczył sobie w cudzysłowie czas w naszej kaplicy tutaj na miejscu, i zespół Paulinki. No i fajnie. I co teraz? I kto dał ciała? Pastor Błażej. Źle to zorganizował. Co pozostaje zrobić? Wykorzystać pozycję, którą mam, i w jakimś kontekście zrobić z tym porządek? Można by było. Ale czy o to chodzi? Jak te próby by wtedy wyglądały? Jak ci ludzie będą na mnie patrzeć? Zadzwoniłem do Paulinki. Paulinka pokazała serce przepełnione miłością. Paulinka była osobą, która zrezygnowała nie z tego, co ona chciała, aby teraz się wydarzyło, bo ona pierwotnie miała próbę. Ale ja się pomyliłem i zaprosiłem ten drugi zespół i mówię: Paulinka, powiedz mi, jak możemy to rozwiązać. Paulinka mi mówi: ja nie jestem osobą konfliktową. Dobrze się zaczyna. Znam Paulinę już sporo lat. I ustaliliśmy, że Paulina przesunie próbę swojego zespołu w dniu, w którym mieli mieć próbę, dosłownie na godzinę czy półtorej przed próbą, zadzwoniła do wszystkich, zrezygnowała ze swojego czasu, który był tutaj dla niej, i przesunęła swoją próbę. To jest prawdziwy akt poświęcenia i miłości, wyrozumiałości do mnie, do mojego błędu, bo nie jestem doskonały. Z liderem tamtej grupy też musiałem porozmawiać i musiałem mu przedstawić, na czym polega Boży kompromis. Że w tym momencie i wy, i oni nie jesteście zadowoleni, ale musicie skorzystać z tego czasu, który macie. Przez kolejne 2 czy 3 dni jedna osoba trochę się wyłożyła, dzwoniąc do mnie z pewnymi rzeczami i najprościej mówiąc, można by było zwrócić uwagę tej osobie, powiedzieć o pewnych niekompetencjach, jak to jest możliwe, ale Pan Bóg od razu pokazuje mi tą sytuację. A ty co zrobiłeś w środę? Popatrz, jak się zachowała Paulina. Masz wzór, w którym podejdziesz teraz do tego człowieka, bo w sercu już zaczyna ci się dziać i możesz patrzeć na siebie i swoją sprawiedliwość, ale przypominam ci o tym, co było 2 dni temu. Popatrz i potraktuj tego człowieka z miłością. Teraz ty się poświęcisz, bo ktoś się przed chwilą poświęcił dla ciebie. Piąty punkt. Miłość stawia granice. Miłość do naszego Stwórcy powoduje, że żyjemy w opozycji do tego świata. Ale czasem mylnie do tego podchodzimy. Mówiąc już na początku, wskazałem na to, że my nie żyjemy w opozycji do ludzi, którzy żyją na tym świecie. To, że oni żyją bez Boga, to, że oni nie mają takiego poznania jak ty i ja, nie oznacza, że my mamy ich atakować, że oni są od nas gorsi, bo to jest takie samo stworzenie, które Bóg kocha dokładnie tak samo jak ciebie. Bo ta miłość rozwala system. Bo wiemy, że Bóg nie akceptuje stanu życia człowieka bez niego, jego grzeszności, ale on ciągle go kocha. Bo go stworzył na jego podobieństwo. I w tej przestrzeni jesteśmy równi. Nie ma lepszych i nie ma gorszych. Mówi o tym fragment pierwszego listu Jana 2:15-17, że nasze życie powinno mieć zupełnie inny wymiar, odcinając się od norm tego świata. Też znacie wszyscy ten fragment. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. To jest coś, co mnie konfrontuje. Czy jakaś część mnie powoduje, że kocham ten świat i to, co on mi proponuje i to, co jest w nim. Bo muszę mocno patrzeć na siebie, bo Boże Słowo mówi, nie kochaj tego świata ani tego, co go napędza, bo kto darzy miłością ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Świat natomiast przemija wraz z nim jego rządzę, ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Chwila uciechy, radości, pozorów, szczęścia i pytanie, czy warto. Dlaczego ten punkt nazywa się miłość stawia granice? No bo właśnie. Miłość wyznacza granice. Miłość do Boga Ojca wyznacza granice. Kościół jest miejscem, w którym nasze życie strzeże tych granic. Ale czasem możemy spojrzeć, że granice się przesuwają. I nie chodzi czasem też o to, że my je przesuwamy, ale świat je przesuwa. Otwieramy się na pewne rzeczy, które wchodzą do świata. I tutaj używamy miłości, bo mówimy, a wiesz, teraz to się zmieniło, a teraz to tamto. Nie, nic się nie zmieniło. Boże Słowo ciągle mówi o tym tak samo. O tych wszystkich pożądliwościach, o tych wszystkich rzeczach. Zero tolerancji. Jeżeli go prawdziwie kochasz, to jesteś w stanie to wypełnić. Bo robisz to nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że go kochasz. I twoim i moim obowiązkiem jest bronienie tych granic. Wyrażanie dezaprobaty na życie w grzechu. Na moralnym upadku ludzi wokół nas. Ty pilnujesz mnie, a ja pilnuję ciebie. To jest nasze zadanie. Gdy trzeba, podchodzimy do siebie i się strofujemy. w miłości. To będzie boleć. Ale czasem trzeba powiedzieć: hej, bracie, zauważyłem coś bardzo niepokojącego. Hej, siostro, taka i taka sytuacja. Może gdzieś cię widziałem, wiesz, nie chcę cię zaatakować, ale ta sytuacja miała miejsce tu i tu, robiłaś to i tamto. Nie możemy pozwolić, aby granice się przesuwały. W moim domu moja mama wprowadziła nam mocne dyscypliny. Jedną z rzeczy, którą usłyszałem, to to, że nie będę miał osoby jako mojego towarzysza życia, która nie poznała Pana Boga i Zbawiciela. Ktoś by mógł powiedzieć, że moja mama złamała pierwszą cechę, czyli wolność wyboru mnie jako człowieka. W żadnym wypadku jej nie złamała. Moja mama wytyczyła granice w tym domu, polegające na miłości do mnie. Dzisiaj mamy szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę, żonę, która kocha Pana i której jest blisko Pana. I to jest łaska. My jako dzieci wiele rzeczy nie rozumiemy tego, co nasi rodzice dla nas robią. Czasem się szamotamy i walczymy z tym, bo oni nie rozumieją. To my nie rozumieliśmy wiele razy. To ja wiele razy nie rozumiałem, że to, czym się kierowała moja mama, to była miłość do mnie. A miłość jest trudna. Jak mi ktoś powie, że miłość jest łatwa, to mu nie uwierzę. Miłość jest trudna. Szósty punkt. Miłość to relacje. Na poniedziałkowej modlitwie powiedziałem, czy w Kościele chodzi o to, kto ma rację, czy w Kościele chodzi o relacje. Czy Kościół jest miejscem udowadniania racji ponad relacje? Ja znam wiele osób, które z powodu racji nie mają ze sobą kontaktu. Jak my możemy się nazywać Bożymi dziećmi? Bo poróżniły nas racje. Niektórych osób tutaj już nie ma od lat ze względu na racje. Są tacy, którzy zgubili się tak mocno ze względu na swoje racje, że szukali jednej, drugiej, czwartej, piątej, szóstej społeczności i nie zaznali spokoju ducha. Są tacy, którzy już nigdy nie znaleźli się w żadnej społeczności. Walka o rację w Kościele bywa niebezpiecznym miejscem, w którym możemy dążyć troszeczkę do takiej samorealizacji. Wiecie, mam czasem problem z tym, bo coraz częściej używamy: Duch Święty mi to powiedział, Duch Święty mi to powiedział, Duch Święty mi powiedział to i tamto. Jak my wszyscy wyskoczymy z tym, co Duch Święty nam powiedział, możemy już stąd wychodzić. W jednym tygodniu miałem rozmowę z trzema osobami, która przyszła do mnie w sprawie porozmawiania o tym, co można by było zmienić w naszej społeczności w kontekście nabożeństwa i tak dalej. I każdy z czymś przyszedł. Każda z tych osób przyszła z jakąś racją. Ale wiecie, w tym wszystkim ciekawe było to, że jedno wykluczało drugie. W Kościele nie chodzi o rację. Nie zawsze chodzi o rację. Wierzę, że relacje są ponad racjami. Bo Bóg nas powołał do relacji pionowej z Nim, z Bogiem Ojcem i poziomej z innymi ludźmi. Tak bardzo często potrzebujemy weryfikować nas w tym, co robimy, w tym, co czujemy, w tym, co mówimy, w tym, co myślimy. Bo bardzo łatwo jest kogoś urazić, bardzo łatwo jest komuś coś udowadniać. Wiecie, ja miałem takiego kolegę, który nie był świadom tego, że w każdej dyskusji, w której się włączał, on próbował nam powiedzieć, że on ma rację. Na studiach sprawa wyglądała bardzo krótko, bardzo prosto. Jest nasza grupka, stoimy w 5 osób, on się dołącza, zaczyna mówić, jeden odchodzi, drugi, trzeci, czwarty. Nikt z tym człowiekiem nie chciał przebywać. Wiecie, to był człowiek, który był bardzo mądry, oczytany, ale on zawsze musiał mieć rację. I wiecie, co to powodowało? Że on był sam, bo on nie miał relacji. Bo w przypadku niego racja kosztowała relację. Aha, jest tam X. Dobra, w tył wzrok. bo nie ma sensu rozmawiać, no bo przecież wszyscy wiemy, że jesteśmy w błędzie i On nam wytłumaczy swoją rację. Miłość to relacje. Ograbiamy się z relacji. Ograbiamy się z czasu poświęconego na relacje. Mówię przez pryzmat mojego życia. Jest wiele osób tutaj, na tym miejscu, do których nie odpisuję, gdy do mnie piszecie, bo po południu nie zawsze to robię, bo mam czas z moimi dziećmi i z moją rodziną. I nie oznacza to, że mam gdzieś relacje z wami. Ale gdy wracam do domu, spędzam czas z nimi. Czasem odpiszę na drugi dzień, czasem napiszę później. I trzeba umieć to zrozumieć, że czas relacji jest ważny. Trzeba umieć rozumieć potrzeby innych ludzi. Trzeba umieć rozumieć niedoskonałość innych ludzi. Czas na relacje jest niesamowity. Dlatego spędzam bardzo dużo czasu z moją 3-letnią córką. Dużo mówimy, dużo rozmawiamy, bardzo dużo się bawimy, bo chcę ją wciągnąć w relacje z ojcem. Chcę od samego początku być blisko niej. Nawiązać tą relację. To wymaga poświęcenia, wiecie. Są te bodźce, które w nas uderzają, między innymi telefony komórkowe. Ostatnio na Instagramie widziałem coś takiego, taki filmik, w którym pewien człowiek odpowiadał o tym, że jeżeli mamy czas relacji, rozmawiamy z kimś, ciągle trzymamy przy sobie telefon w kieszeni albo obok na stole, to oznacza, że tak naprawdę ta osoba w relacjach nie jest dla nas ważna. Bo to, co nas dzieli, to jest ten śmieszny telefon. I to, że każdy zewnętrzny bodziec, który przyjdzie do niego, powoduje, że mówisz tej osobie: stop, tu coś przyszło. Teraz ja biorę to i ja sprawdzam to i zaczynam tym żyć, pozbawiając życia relacji tej drugiej osoby. Jeżeli spotykasz się ze znajomymi, umówiliście się na rynku w Cieszynie, w ogródkach, bierzesz telefon, stawiasz go tutaj, nie potrafisz się od niego oderwać na te pół godziny, na 45 minut, nie masz szacunku do ludzi, którzy są tutaj przy tobie. Bo te 45 minut nie zawali twojego świata tymi bodźcami, które tam przyjdą. Bo powołani jesteśmy do relacji, ale szatan atakuje relacje. Miłość to relacje. My nie nadrobimy straconych relacji w małżeństwie, z dziećmi, z dziadkami. Tego nie da się nadrobić. Pielęgnujmy nasze relacje, bo powołani jesteśmy do relacji. I na koniec. Ewangelia Jana, 13 rozdział, wiersz 33. Daję wam nowe przykazanie: kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Skończyliśmy cykl uczniostwa. Jaka jest cecha ucznia? Miłość. Tak, Marek mówi, że miłość. Po tym poznacie ucznia Pana Jezusa. Jeżeli będziecie innych darzyć miłością. Wiecie, Kościół jest miejscem, w którym dyskredytujemy czasem innych ludzi. No bo właśnie, ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił, zostałeś urażony. Ale miłość to relacje. Ponad to wszystko, czego mogłeś doświadczyć od określonej osoby. Może ty ukradkiem czmychasz i nie przywitałeś się z nią i z nim. Nie potrafisz popatrzeć mu w oczy. I tobie się wydaje, że nikt tego nie widzi. Ale jakie to jest głupie i nierozważne, bo ten, który jest na górze, to widzi. Sam miałem takie sytuacje, bo źle coś przepracowałem. Bardzo łatwo poznać, gdy ktoś trzyma dystans do ciebie. Bardzo łatwo poznać, gdy zmienia się poziom relacji. Gdy był, a dzisiaj ich nie ma. Albo gdy się wydarzyło coś, a źle to przepracowaliśmy. No bo właśnie, czy jest w nas tyle miłości, że potrafimy siąść i powiedzieć: drogi bracie i siostro, ja sobie z tym nie radzę, muszę ci powiedzieć o czymś. Ale my pozwalamy, żeby to gdzieś pracowało, żeby to się zakorzeniło, żeby to wydało bardzo zły owoc. Uraza. Niechęć do drugiej osoby. W innym fragmencie Bożego Słowa możemy przeczytać o tym, jeżeli nie kochasz brata, którego fizycznie widzisz, to jak ty możesz kochać Pana, którego ty nie widzisz? Wiecie, że czasem potrafimy go w tym oszukiwać? Nie pozwól żyć według własnej sprawiedliwości i ocenić siebie według miary pewnej doskonałości. Bo my dążymy do doskonałości. Tak, owszem. Ale gdzieś jesteśmy po prostu ludzcy, tak jak to pisał pastor Mariusz Muszczyński. I to wszystko ma miejsce tu w tym zgromadzeniu. Świętych, Bożych świętych, wybranych ludzi, takich, którymi jesteście wy i ja. Ale wiecie, to wszystko, co powoduje, że może nas tutaj utrzymać w tym miejscu, to jest miłość. To jest wzajemna miłość. A w miłości jest wyrozumiałość. A w miłości jest posłuszeństwo. A w miłości jest wytrwałość. Bo to od miłości się wszystko zaczyna. Nie możesz być posłuszny, jeżeli nie kochasz. Nie możesz być wyrozumiały, jeżeli nie kochasz. Nie jesteś w stanie być wyrozumiały, jeżeli nie kochasz. Nie będziesz miał wiary, jeżeli nie będziesz kochał. Dzisiaj przypomnienie o miłości. Ja bardzo tego potrzebuję. Wierzę, że każdy z nas na nowo potrzebuje popatrzeć. I 13 rozdział listu do Koryntian. O czym mówi? O tych wszystkich rzeczach, które mogą przeminąć. O proroctwach, o językach, o tajemnej wiedzy. O tym, że chociażbyś wyzbył się wszystkiego, sprzedał, poświęcił całe swoje życie. Ale jeżeli nie będziesz miał miłości, to będziesz jak ten cymbał. Hałaśliwy czy dźwięczący. Zadaję sobie dzisiaj pytanie, Panie, czy ja jestem takim cymbałem? Nie chciałbym być takim cymbałem. Wierzę, że nie jestem. Ale takie cymbalskie zagrania czasem w naszym życiu się pojawiają. Te wszystkie wspaniałe rzeczy. I chciałbym to być oczywiście dobrze zrozumiane, żeby ktoś mi nie powiedział, że coś odtrąciłem. One są wspaniałe i one są dla nas. Ale Boże Słowo mówi, jeżeli zabraknie miłości, to wszystko blednie w cień, to przeminie. Żadne obdarowanie nie jest ponad procesem charakteru, w którym zbliżasz się do Pana Boga. Obdarowanie nie przykrywa twojego charakteru. Nie tłumacz obdarowaniem tego, że czasem tu tak, tu to, tu tamto. Nie. Ten proces, w którym jesteśmy zaproszeni, on będzie trwał i bez miłości sobie w nim nie poradzimy. Zapraszam już zespół. Powstańmy.